Kiedy zapytasz wieloletnią przedsiębiorczynię, czy fajnie jest prowadzić własną firmę, odpowiedź będzie zależała od jej humoru, ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce w jej biznesie, a także jak jej aktualnie tak po prostu po ludzku idzie. Czasem usłyszysz, że to była najlepsza decyzja w życiu, a czasem, żebyś się nie pakowała w to bagno. Jeśli jednak zapytasz, czy chciałaby wrócić na etat i pracować dla kogoś, to z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa usłyszysz, że w życiu nigdy. Że ten czas już minął, że teraz to już tylko wolność. Bo z prowadzeniem firmy jest jak z wychowywaniem dziecka. Czasem masz ochotę wysłać je na księżyc. Czasem utopić w łyżce wody, zakneblować i porzucić w oknie życia. Ale nigdy w życiu nie zamieniłabyś czasu z nim spędzonego na żaden inny. Dlatego dzisiaj przypomnę Ci trzy dodatkowe powody, dla których fajnie jest prowadzić firmę, ot tak, gdybyś czasem w przypływie niespinających się budżetów zapomniała. Zapraszam serdecznie.
To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done.
Ten odcinek będzie pełen anegdot. Kiedy pisałam do niego skrypt, to nawet się nie spodziewałam, jak wiele ich tutaj będzie. Miała być jedna historia na początek, no ale okazało się, że ten odcinek historiami żyje. Ale myślę, że to nawet dobrze, bo jest to takie intro do nowej wakacyjnej serii o klientach bez cenzury, która wkrótce będzie miała swoją premierę, no bo wakacje już wiadomo za pasem. Będzie to seria zamknięta tylko dla osób zapisanych na listę i już wkrótce podrzucę Ci link do zapisów. Seria, która będzie właśnie oparta o różnego rodzaju historie, a główną bohaterką będzie Kaśka, którą być może znasz z moich książek. Z pierwszej części Rzuciłam pracę i co dalej oraz z drugiej Zrobiłam biznes i co dalej. No i Kaśka właśnie będzie przeżywała kolejne perypetie, tym razem związane głównie z klientami i będą tam historie. No i to jest taki wstęp do tego, dlaczego w tym podcaście jest tyle historii, bo te historie już mi bardzo mocno siedzą w głowie. Ale do rzeczy. Są tysiące oczywistych powodów, dla których decydujemy się na założenie działalności. Szeroko pojęta wolność, często większe zarobki, możliwość rozwoju w takich kierunkach, jakie sobie sama wyznaczasz, no i wiele, wiele innych. Co więcej, w obrębie i jednej tylko działalności możesz też wielokrotnie zmieniać zdanie, testować, próbować, sprawdzać, dopisywać nowe PKD. Na przykład, kiedy masz dość pracy jako wirtualna asystentka i chcesz rzucić wszystko i zająć się hodowlą pszczół murarek, proszę bardzo. Nie chcesz dłużej udzielać porad prawnych, bo wolałabyś nauczać śpiewu? Dlaczego nie? W końcu biznesowe podstawy już znasz. O wszystkich tych możliwościach i powodach przeczytasz i posłuchasz praktycznie od każdej przedsiębiorczyni. Gdzieś między wierszami oczywiście sprzeda Ci wiedzę praktyczną, że czasem jest ciężko, dobra, umówmy się, cholernie ciężko, że bywa, iż budżet się nie spina, że klienci są upierdliwi ponad miarę, prawie jak muchy przed burzą, a projekty sypią się jeden za drugim. Ale patrzysz na nią i nie widzisz jakoś chęci powrotu na etat. I uwierz mi, ma powód ku temu, żeby nie chcieć wracać. Kto raz zasmakuje tego ciasta, często nie zamieniłby go na żaden budyń czy inne kakałko. Dlaczego tak jest? No to pozwól, że przypomnę, jeśli już prowadzisz działalność, albo opowiem co nieco o tym, chlebie biznesowym, jeżeli dopiero coś myślisz o tym, żeby działać na swoim. Zanim jednak zacznę, parę słów wstępu, czyli pierwsza historia. Oczywiście nie obejdzie się bez anegdoty. Kiedy kilka tygodni temu w przypływie takiego, wiesz, kryzysu, bo miałam taki bardzo słabe kilka dni odchodzących klientów, narzekań na ceny i tym podobnych atrakcji, powiedziałam do mojego męża, że kurczę, wiesz co, może ja rzucę to wszystko w diabły i wrócę na etat. Nie będę się musiała użerać z tymi wszystkimi papierami, nie będę się musiała spinać, martwić, denerwować, stresować i tak dalej. Otrzymałam zwrotnie takie pełne politowania spojrzenie i komentarz do tego. Dłużej niż do rozmowy rekrutacyjnej nie wytrzymasz. No nie, rzeczywiście. Co prawda jakoś przy mojej zmianie etatu na własną działalność mój mąż nie miał żadnych wątpliwości co do tego, czy ja wytrzymam, czy nie wytrzymam, ale rzeczywiście coś w tym jest. Bo przedsiębiorczość można pokochać całą sobą, ale taką całkowicie. A można też nie, oczywiście, wiadomo, jak z facetem, nie? Jednemu się będzie rzucać na szyję, bok drugiego przejdziesz całkowicie obojętnie. No w każdym razie ja przedsiębiorczość pokochałam. I szczerze mówiąc, nie chcę jej zamieniać na nic innego. Mimo iż czasem rwę sobie włosy z głowy i mam poczucie, że utknęłam na amen w jakichś sytuacjach i że jestem takim trybikiem w maszynie, no to mimo wszystko ta miłość kwitnie i wcale nie jest patologiczna. To nie jest żaden syndrom sztokholmski, tylko że żeby tak było. I żeby mimo tych wszystkich trudności, przeciwności i tak dalej, dalej cieszyć się byciem przedsiębiorcą, to trzeba wiedzieć, jak z tego życia wycisnąć jak najwięcej jak cytrynka, jak z niego czerpać też w zgodzie z sobą samą i kiedy odpuścić, żeby się zwyczajnie nie zajechać. No i dzisiaj właśnie między innymi dlatego postanowiłam opowiedzieć Ci trochę optymistycznie o tym, co mi się podoba w prowadzeniu działalności, bo takie mam wrażenie, że dużo ostatnio było, albo ja przynajmniej trafiałam na takie teksty, gdzie dużo było narzekań. W moich podcastach też mogłaś poczytać o różnego rodzaju, posłuchać w zasadzie o różnego rodzaju klientach, niefajnych sytuacjach, rozważaniach. Zazwyczaj gdzieś to tam miało taki element negatywny, natomiast dzisiaj będzie pozytyw. Opowiem Ci o tym, jak zrobić, żeby było jeszcze fajniej. No i teraz czas na drugą anegdotkę. Otóż jeden z moich klientów ma na tablicy przy biurku wywieszone takie 5 żółtych karteczek, takich wiesz, postitów, 5 na 5 centymetrów. I na tych postitach ma takie wyskrobane ołówkiem niemalże, nie, dobra, długopisem ołówkiem to nie było, 5 złotych zasad swojej firmy. Ja wiem, że forma jest nieco przewrotna, ale ja też mam taką tablicę, na której spisuję sobie różnego rodzaju cytaty. Od czasu do czasu wrzucam je na Instagram, więc całkowicie rozumiem, że chcę to mieć właśnie tam. No i naczelna zasada brzmi, że ma być fajnie. W biznesie ma być fajnie. I kiedy ostatnio omawialiśmy działania strategiczne na najbliższy czas, plany i te wszystkie, wiesz, rzeczy, które się omawia, kiedy podsumowujemy półrocze, kwartał, miesiąc, jakiś większy projekt. I ja już się rozpędzałam jak ta taka kilkutonowa lokomotywa z rozpisywaniem kolejnych projektów i wdrażaniem ich w życie, to usłyszałam od niego, stop, wait, zaczekaj chwilę, bo wszystko jest okej, ale pamiętaj o najważniejszym. Ma być fajnie. I przyznam szczerze, że zatrzymałam się troszeczkę dłużej przy tym zdaniu, bo w żadnej z firm, z którą współpracowałam i w której miałam przyjemność pracować przez ostatnie 20 lat, to ma być fajnie nie było priorytetem. Byli nim klienci, zlecenia, zadania, deadline'y, realizacja, SANy, for your informationy, projekty, czyli to wszystko takie namacalne, ale nikt nigdy nie stawiał na pierwszym miejscu tego, że ma być fajnie. Owszem, bywało, dlaczego nie, zwłaszcza jak zespół był zgrany, no ale to wychodziło jakoś tak niejako powiedzmy sobie przy okazji. Tymczasem życie jest za krótkie na to, by przeżywać je w stresie i goniąc za króliczkiem, nie sądzisz? No chyba, że ta pogoń sama w sobie jest całkiem fajna. Okej, to jak już to mamy wyjaśnione, to przejdziemy do tych ważnych powodów, które Ci obiecałam na początku tego odcinka podcastu. Powodów, dla których no, fajnie jest prowadzić własną firmę. I trochę się obawiam, że zagęszczenie słowa fajnie na minutę w tym odcinku jest porażające, że możesz mieć takie poczucie, że moje słownictwo jest nader mizerne, w zasadzie mizernie rozwinięte i że ta filologia to chyba było uhuhu i jeszcze dawniej temu. Obawiam się też, że Agnieszka montując ten odcinek urwie mi łeb. No ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana albo prosecco. Najlepiej prosecco. W końcu ma być fajnie, prawda? Okej, okay, dobra, przechodzimy do trzech powodów. Po pierwsze, powód pierwszy, dlaczego warto założyć własną firmę, jest taki, że pracujesz z ciekawymi ludźmi. Być może nie tak całkiem na początku, no ale jednak masz wpływ na to, kiedy prowadzisz własną działalność, z kim chcesz współpracować. Jeśli z jakiegoś powodu na przykład podczas rozmowy z klientem świeci ci się czerwona lampka, o której opowiadałam całkiem niedawno, no to możesz odpuścić, nie musisz zawierać tej umowy, nie musisz się pakować w tę współpracę. Jeśli słyszysz, że masz tak drogo i może by tak rabacik, to możesz spokojnie powiedzieć nie, u mnie w firmie nie ma rabacików, bo taką ustaliłam regułę. Na etacie niestety nie zawsze masz ten luksus, bo kiedy przychodzisz do firmy, to najczęściej poznajesz tylko swojego bezpośredniego przełożonego, a jeśli masz troszeczkę więcej szczęścia, no to czasem szefa wszystkich szefów. Nie wiesz jednak, czy kadrowa nie jest wredną mędą, czy księgowa nie bywa wiecznie naburmuszona, a kolegom z działu handlowego chce się tylko, jak mają z tego profit. Nie wiesz, czy klienci, z którymi będziesz współpracować, nie mają czasem ego pod sufit. Może są bardzo ciekawymi i kulturalnymi ludźmi, a może wcale nie. No, dostajesz to wszystko z całym dobrodziejstwem inwentarza. Nienegocjowalny element, taki jak pensja czy służbowe benefity. No i najczęściej nikt z nas nie zmienia tej pracy tak o sobie, bo znalezienie nowej to jednak trochę trwa i ten stan potem jest kontynuowany przez kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt miesięcy. Natomiast we własnej firmie, jak już sobie dobrze poukładasz, to ty dyktujesz warunki, czyli możesz sama ze sobą ustalić, kogo chcesz mieć w portfelu klienta, a kogo nie. Co prawda często dopiero po kilku miesiącach od prowadzenia albo od startu swojej działalności zaczynasz się orientować, z kim lubisz i chcesz pracować, no to jest niestety prawda, trzeba się czasem sparzyć, żeby dojść do tego wniosku, no ale potem jak już masz wzorzec, to możesz go tylko udoskonalać. To teraz zastanów się, jak Ci się podoba taki dobór partnerów biznesowych. Jak dla mnie, całkiem spoko. Drugi powód to ciekawe projekty. Wiem, mówiłam, że wiele osób się na to powołuje, ale zobacz. I tu wjedzie kolejna historyjka. Otóż w jednej z moich pierwszych prac, do której zresztą trafiłam przez zupełny przypadek, ja w ogóle nie wiem, jak to się wydarzyło, bo na rozmowę rekrutacyjną zostałam zaproszona telefonem, który zadzwonił grubo po 14 z prośbą, żebym przyjechała już teraz natychmiast. Obstawiam, że szef był w takiej fazie swojej manii i po prostu musiał kogoś zatrudnić, bo taki miał wewnętrzny imperatyw, no i też potrzebował kogoś, kto mu napisze list po niemiecku. I serio, to był jedyny warunek, który musiałam spełnić, czyli musiałam znać język niemiecki. On mi kazał ten list napisać już wtedy na tej rozmowie rekrutacyjnej, czyli po prostu zaprosił mnie na rozmowę i podyktował mi tekst, po czym ten tekst wysłał mailem do swojego partnera biznesowego. Także ja tę pracę dostałam w 3 minuty, a następnego dnia miałam się stawić na 8 rano. I powiem szczerze, że tak zdziwionej asystentki tegoż prezesa i kadrowej to ja nie widziałam nigdy w życiu. Szef tymczasem wpadł do biura za 3:09, wezwał mnie do siebie i podyktował kolejnego, tym razem paszkwila, bo tego się nie da inaczej nazwać. Takiego, że dzisiaj bym mu po prostu powiedziała, że to trochę nie wypada w korespondencji biznesowej wysyłać takich wiadomości, natomiast no wtedy byłam młoda, zależało mi na pracy, też nie znałam się na życiu, nie znałam się na biznesie kompletnie. Wychodziłam z założenia, że skoro szef wszystkich szefów mi coś dyktuje, to ja to mam po prostu zrobić, on to wysyła i tyle. W każdym razie Wyciągnęłam słownik wyrazów dwuznacznych. Dobra, nie było takiego. Przynajmniej ja nie miałam. To jest żart. No i przetłumaczyłam. Kolejne pisma sprawiły, że rozmowa poszła na noże i też znacznie wzbogaciły to moje słownictwo. W każdym razie, no, nie przyszło mi do głowy, tak jak wspomniałam, ani odmówić, ani powiedzieć, że ta dyskusja w tym tonie to kompletnie nie ma sensu. Ale prawda jest taka, że takich akcji przez wiele miesięcy pracy miałam tam setki. Aż do momentu, kiedy złożyłam z ulgą wypowiedzenie. Natomiast na swoim to jest tak, że jak mi jakiś projekt nie pasuje, to ja robię wszystko, żeby go nie zrealizować. Oczywiście wiadomo, że nie zawsze się da, ale jeśli tylko mam taką możliwość, to wybieram do realizacji te projekty, które dają mi możliwość rozwoju albo są po prostu tak zwyczajnie po ludzku ciekawe. Myślę, że ta możliwość rozwoju też może być całkiem niezłym powodem. Powód trzeci. Ja go sobie nazwałam tak roboczo. Masz wolne, kiedy inni siedzą przykuci do biurka. Pracowałam kiedyś w firmie, w której szefowa w środku dnia wyskakiwała do fryzjera. Unikała dzięki temu kolejek, miała wolne popołudnia, weekendy, nie musiała siedzieć na fotelu i czekać, aż jej tam zrobią tą całą koafiurę. No i czasem tak zwyczajnie po prostu odrywała się od nudnych zadań. I kiedy pierwszy raz wyszła i wróciła z nową fryzurą, to pomyślałam sobie, że to jest jednak, kurczę, niebywały luksus, móc sobie gdzieś tak po prostu wyskoczyć w ciągu dnia i to nie tylko z dzieckiem do lekarza, ale na przykład też na spacer do lasu, nad jezioro, czy chociażby na pocztę w godzinach pozaszczytowych. Jeśli bywasz na poczcie po 17, czy na przykład w okolicach godziny 10, kiedy wszyscy emeryci po śniadanku dzielnie pełzną, żeby postać w kolejce, no to wiesz, jak to jest. W każdym razie, kiedy prowadzisz swoją firmę, to zwyczajnie masz taką możliwość. To ty jesteś szefem, to ty mówisz, co trzeba robić, raczej szefową, ale okej. No i to jest takie, wiesz, stanowisko ze wszystkimi wadami i zaletami. Owszem, często pracujesz ponad miarę. Ja na przykład nagrywam podcast o godzinie 23, bo wcześniej miałam po kokardę innych zajęć, a chciałabym go już wypuścić. Ale jednak umówmy się, prowadzenie własnej firmy znacznie ułatwia życie w tym zakresie, zwłaszcza kiedy nie obowiązują cię sztywne godziny pracy i możesz sobie na przykład wziąć prysznic w środku dnia, bo taką masz ochotę. I wiesz, co tak naprawdę jest najfajniejsze? To, że możesz odpuścić. Tak po prostu. Nie realizować bezsensownych, bzdurnych zadań, bo ktoś sobie coś wymyślił. Poteczki muszą być posegregowane alfabetycznie albo segregatory na półce kolorami od największego do najmniejszego. Jeśli tak lubisz, no to okej, nie ma sprawy, nie? Ale uwierz mi, porządkowanie archiwalnych umów sprzed 25 lat, miałam taką wątpliwą przyjemność, to jednak nie jest to, co tygryski lubią najbardziej. I prawdę mówiąc, ja bym mogła tych powodów tak wymieniać i wymieniać i wymieniać bez końca, bo 5 lat prowadzenia firmy nauczyło mnie nie tylko żelaznej dyscypliny, ale też korzystania z profitów bycia szefową. A to, że czasem trzeba ten stracony, usłyszałaś cudzysłów, prawda? Stracony czas odrobić wieczorami, bo rano na przykład nie miałaś weny do pracy, no to bywa i tak. No właśnie, to tak podsumowując, chciałabym Ci powiedzieć jedno, że jeśli pracujesz na etacie i powoli myślisz o własnej firmie, ta myśl, wiesz, zapuszcza korzenie w Twojej głowie, to ja Ci bardzo polecam moją książkę Rzuciłam pracę i co dalej. Wspominałam o niej na początku tego odcinka, domknę klamrą, pozwolisz, bo znajdziesz w niej jeszcze więcej anegdot i podpowiedzi, jak dobrze przygotować się do prowadzenia firmy, by po roku nie myśleć, a może jednak etat. I tym radosnym akcentem pożegnam Cię. Do usłyszenia za tydzień.